Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W czasie naszego ostatniego spotkania przyglądaliśmy się próbie takiego ożywiania Biblii w parafii, czyli tygodniowi biblijnemu. Bo rzeczywiście jest tak, że choć to Boże Słowo słyszymy w czasie każdej mszy świętej, choć to Boże Słowo pewnie czasami gdzieś tam przeczytamy, to jednak trudno nam z tym Bożym Słowem tak rzeczywiście żyć każdego dnia. Psalmista napisze, że Słowo Boże jest światłem na ścieżkach naszego życia. Mówi co prawda o Bożym prawie, ale to spokojnie można odnieść do Bożego Słowa. Ale widzimy, że w tej naszej codzienności to Boże Słowo gdzieś nam jakoś umyka. Przecież czytamy wiele różnych innych rzeczy, słuchamy wiele różnych innych rzeczy, a jeżeli chodzi o to Boże Słowo, to ono gdzieś nam umyka. Z jednej strony mówimy, że bądź wola Twoja, a z drugiej strony nie pochylamy się nad Pismem Świętym, by uczyć się tego, co jest wolą Pana Boga. By czytając Boże Słowo zobaczyć, co konkretni ludzie czynili w konkretnych sytuacjach, w jaki sposób tę wolę Pana Boga w konkretnych sytuacjach realizowali, wypełniali. Bo to nie jest tak, że my musimy coś wymyślać od nowa. Tak naprawdę wiele rzeczy, właściwie wszystkie, no już są w Biblii. Pamiętam takie jedno doświadczenie z rozmowy z pewną osobą, która w pewnym momencie coś, gdyby wydawało jej się, że odkrywa. To ja mówię, no ale przecież to już jest dawno w Piśmie Świętym. Otwieram księgę, już nie pamiętam dokładnie, jaki to był tekst, ale otworzyłem Biblię, przeczytałem to i czasami nam się wydaje, że my mamy coś wymyśleć. Coś nowego, bo nowe sytuacje, nowe problemy, nowe okoliczności. Naprawdę to wszystko jest już w Biblii. My nie potrzebujemy niczego wymyślać, niczego odkrywać. Wystarczy właśnie ciągle pochylać się nad Pismem Świętym. Pochylać się nad tą księgą, którą Bóg nam zostawił, którą Bóg nam daje, którą też Bóg nam powierza w nasze ręce. Byśmy tę księgę czytali, sięgali po nią, by ona rzeczywiście była dla nas księgą życia. Czyli by ona żyła w naszym życiu. To nie było te, nie wiem, w zależności od grubości Biblii, jakie mamy wydanie, czy całe Pismo Święte, czy tylko Nowy Testament, bo to nie było tam, nie wiem, centymetr, dwa centymetry na półce. Ale by była to księga życia. Księga, która rzeczywiście dla nas żyje. Wracamy do Księgi Kapłańskiej, księgi, która, można by powiedzieć, obraca się czy kręci wokół słów bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, mówi Pan wasz Bóg. To jest najistotniejsze zdanie z tej księgi, z Księgi Kapłańskiej. I wszystkie przepisy, wszystkie zasady, też kary, z którymi się spotykamy w tej Księdze Kapłańskiej, odnoszą się do tego jednego. Naród wybrany, naród Izraela, naród żydowski, ma być święty, bo święty jest jego Bóg. Pan, który ich wybrał. I dlatego, jeżeli Bóg ich wybrał, jeżeli Bóg ustanowił ich swoim narodem wybranym, to także Bóg ma prawo decydować, jak ma żyć ten naród wybrany. Co wolno mu czynić, a czego ma unikać. To Bóg decyduje, co ten naród zbliża do tej świętości, czyli ostatecznie do samego Boga, a co ten naród od Boga oddala, co oddala od ich Pana. I choć może nam się wydawać, że te wszystkie różne przepisy są jakoś, nie wiem, niepotrzebne, to rzeczywiście Bóg wie, co robi. Pismo Święte nazwie Boże prawo wychowawcą, czyli tym, który prowadzi nas do Pana Boga, wychowuje do świętości, prowadzi do świętości. Oczywiście, kiedy spojrzymy na te wszystkie prawa, nakazy, zakazy przez pryzmat przykazania miłości, będziesz miłował Pana Boga Twego, z całego Twego serca, z całej Twojej duszy, ze wszystkich Twoich sił, to zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę komuś, kto rzeczywiście kocha Pana Boga ze wszystkich swoich sił, nie jest potrzebna pamięć o tych wszystkich nakazach, zakazach. Ale z drugiej strony potrzebujemy czasami w konkretnych sytuacjach konkretnego określenia, co prowadzi do Pana Boga, a co od Niego oddala. Wróćmy do Księgi Kapłańskiej. 20 rozdział. Powoli zbliżamy się do końca, z naciskiem na oczywiście powoli. 20 rozdział Księgi Kapłańskiej rozpoczyna się od kar za bałwochwalstwo. Pan powiedział do Mojżesza: oznajmij Izraelitom, gdyby ktoś z Izraelitów lub spośród cudzoziemców, którzy osiedlili się w Izraelu, złożył na ofiarę Molochowi, to jest jedno z bóstw czczonych w Kanaanie, jedno ze swoich dzieci ma zostać ukarane śmiercią. Lud tej ziemi go ukamienuje. Ja również wystąpię przeciwko takiemu człowiekowi i usunę go z jego ludu. Jedno bowiem ze swoich dzieci złożył w ofierze Molochowi, aby zbezcześcić moją świątynię i zhańbić moje święte imię. Tutaj chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę. Tutaj nie chodzi tylko o to, że nie wolno składać ofiary z ludzi, ale także, że potomstwo jest darem Pana Boga. Pamiętamy słowa Boga skierowane do Abrahama. Abrahama, który po ludzku już nie mógł mieć dzieci. Bóg mówi: twoje potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie, piasek na morskim brzegu. To Bóg daje potomstwo. To Bogu należy dziękować za otrzymane potomstwo. I dlatego też składanie ofiar z ludzi jakiemuś bożkowi, w tym przypadku Molochowi, jest wykroczeniem przeciwko pierwszemu przykazaniu. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Bo od Boga otrzymuję potomstwo i ono należy do Pana Boga. Nie mogę dać go komuś innemu. Dlatego też Bóg bardzo zdecydowanie mówi o tym, że za to należy się ukamienowanie. To jest wykroczenie przeciwko temu, który daje życie, który daje potomstwo, który jest naszym Panem i Bogiem. To, co dalej czytamy, że to jest nierząd, czyli cudzołóstwo. Oczywiście to jest odniesienie do tego, że w Piśmie Świętym wielokrotnie ta relacja między Panem Bogiem a Jego narodem wybranym jest przedstawiona na wzór relacji małżeńskiej, męża i żony. Dlatego żona, w tym przypadku naród wybrany, zdradzając swojego Boga, zdradzając swego męża, popełnia cudzołóstwo. Dlatego oddawanie czci bożkom w Piśmie Świętym jest często określane słowem nierząd, cudzołóstwo. Idę za kimś obcym, idę do obcego, do kogoś, kto nie jest moim prawowitym mężem. Żona, naród wybrany, mąż, wzajemna relacja, małżeństwo potwierdzone przymierzem, które Bóg zawarł ze swoim ludem, które Bóg też zawierał, prawda? Pamiętamy Noe, Abraham, wreszcie przymierze na górze Synaj, Mojżesz reprezentujący naród wybrany. To relacja rzeczywiście męża i żony. Dlatego Bóg zaprasza, wzywa swój naród do wierności. Tak jak małżonkowie mają być sobie wierni. Tak w tej relacji Bóg, naród wybrany, mąż, żona, mąż, Bóg, żona, naród wybrany, mają być oni sobie wierni. Do tego też w Nowym Testamencie, możemy tutaj tak tylko dodać, nawiąże święty Paweł w liście do Efezjan, kiedy wyraźnie napisze, że mąż ma kochać swoją żonę, tak jak Chrystus umiłował swój Kościół. Żona ma być poddana swemu mężowi, jak Kościół jest poddany Chrystusowi we wszystkim. Ten obraz Chrystus, Kościół, mąż, żona jest nawiązaniem do tego, co czytamy w Starym Testamencie. Święty Paweł, można by powiedzieć, nie wymyśla tutaj, znowu wcześniej powiedziałem dzisiaj, niczego nowego. Skoro Bóg objawił się w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który założył Kościół, nowy lud wybrany, święty Paweł przenosi tę relację, ten opis tej relacji ze Starego Testamentu na Chrystusa i Kościół. I z tego też potem wynika to wzajemne odniesienie męża i żony w małżeństwie. Ale wracamy do Księgi Kapłańskiej. Po Molochu Bóg przypomina jeszcze raz to, co już też czytaliśmy. Jeśli ktoś zwracał się do wywoływaczy duchów, do jasnowidzów, wystąpię przeciwko niemu, sunę go z jego ludu. To także jest nierząd. Znowu Bóg przypomina: uświęćcie się więc i świętymi bądźcie, ponieważ ja jestem Panem, waszym Bogiem. Przestrzegajcie moich praw i wypełniajcie je. ja jestem Panem, który was uświęca. Tu Bóg wyraźnie podkreśla, tak jak to mówiliśmy, prawda, przy okazji potomstwa. Bóg daje potomstwo, Bóg daje świętość. Święty Paweł napisze, cóż masz, czego byś nie otrzymał, a jeśli otrzymałeś, to czemu się chełpisz? Bóg uświęca, Bóg daje świętość, bo świętość jest darem, który otrzymujemy. Świętość może dać tylko ten, kto ją ma. Nikt nie może dać tego, czego sam nie posiada. My ludzie sami z siebie nie mamy świętości. Świętość otrzymujemy od Pana Boga. To On nas uświęca. I kolejny fragment tego 20 rozdziału Księgi Kapłańskiej mówi nam o karach za grzechy przeciwko rodzinie. Rozpoczyna się od odniesienia do 4 przykazania. Jeśli ktoś złorzeczył ojcu lub matce, musi zostać ukarany śmiercią za to złorzeczenie. Sam ściągnął śmierć na siebie. Rodzice, ci, którzy przekazują życie, które sami wcześniej przecież otrzymali od Pana Boga, no są dla swoich dzieci obrazem Pana Boga. Dlatego też ktoś, kto wykracza przeciwko rodzicom, tak naprawdę ostatecznie wykracza przeciwko Panu Bogu. Dlatego tu rzeczywiście też taka zdecydowana kara. Bo zlekceważenie czy odmówienie należnej czci rodzicom jest właśnie odmówieniem czci, zlekceważeniem Bożego nakazu. Tego, czego Bóg chce dla świętości swojego narodu. On nas uświęca i dlatego mamy przestrzegać Jego praw, wypełniać je. To prowadzi do świętości, do uświęcenia. Nie przestrzegając tego, czego Bóg chce, nie wypełniając tego, oddalam się od Pana Boga, nie uświęcam się i ściągam na siebie konsekwencje będące wyrazem nieposłuszeństwa Panu Bogu. I dlatego znowu dalej czytam, jeśli jakiś mężczyzna cudzołoży z żoną swego bliźniego, to należy ukarać śmiercią zarówno cudzołożnika, jak i cudzołożnicę. Znowu, trzeba to też widzieć w kontekście tego obrazu, że małżeństwo jest odbiciem relacji między Panem Bogiem a Jego narodem wybranym. Wierność męża i żony ma swoje źródło i jest odbiciem wierności Boga wobec Jego narodu wybranego. Niewierność, cudzołóstwo małżonków niszczy ten obraz wierności człowieka wobec Boga, Boga wobec człowieka. Obraz, bo Bóg jest zawsze wierny. Skoro małżeństwo ma być odbiciem tej wierności i Bóg posługuje się obrazem małżeństwa, by pokazać swoją wierność, pokazać to, kim jest dla narodu wybranego, a kim jest naród wybrany dla Niego, to ta niewierność małżonków nie jest tylko ich prywatną sprawą. To nie jest ich prywatna sprawa. Czyli małżonka, czy powiedzmy z jakąś inną osobą, to nie jest ich prywatna sprawa, bo to rzutuje na patrzenie na tę relację między Bogiem a narodem wybranym, między narodem wybranym a Panem Bogiem. Dlatego też tutaj znowu zdecydowane wystąpienie. Oczywiście w świetle Nowego Testamentu, to co czytamy w Ewangelii według świętego Jana w 8 rozdziale, kiedy do Jezusa przyprowadzono kobietę pochwyconą na cudzołóstwie, którą chcą ukamienować, Jezus mówi, że kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Ja ciebie nie potępiam, ale idź i nie grzesz więcej. Jezus nie przymyka oczu na cudzołóstwo, tylko pokazuje, że każdy ma okazję, ma prawo do nawrócenia, do zmiany swego życia. Ukamienowanie odbiera komuś to prawo do nawrócenia, tę okazję do nawrócenia, do zmiany życia, do pokuty za swój grzech, za swój czyn. Jezus to prawo do nawrócenia przywraca. Kto popełnił grzech, przyznał się do swojego grzechu, wyznał swój grzech, ma okazję zmienić swoje życie, nawrócić się, odpokutować swój grzech. Ja ciebie nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Tutaj w Nowym Testamencie, z tego co uczy nas Jezus, ciężar jest jak gdyby przełożony na to nawrócenie. Nie tyle kara, ile nawrócenie. Nawrócenie, które jest konsekwencją uznania swego grzechu wobec Pana Boga. tylko Jezus, który nie chce śmierci grzesznika, ale żeby się nawrócił i miał życie, rzeczywiście tak postępuje, by to się dokonało, by grzesznik się nawrócił i miał życie. Mówi do tej kobiety: ja ciebie nie potępiam, idź i nie grzesz więcej. Do pozostałych fragmentów tego 20 rozdziału Księgi Kapłańskiej wrócimy w naszym następnym spotkaniu. Szczęść Boże!